umiłowany Chrystusie, siostry i bracia, czciciele męki pańskiej. Tydzień temu, rozważając obecność Ducha Świętego w męce Chrystusa, zatrzymaliśmy się nad tym, że Jezus, pełen Ducha Świętego, wołał na krzyżu: Abba, Ojcze. Ten, który swoim przykładem prowadzi uczniów, dał nam wzór, jak w dziecięcym zaufaniu, które bierze się z łączności z Ojcem przez moc Ducha Świętego, powierzać się w ręce Ojca, nawet jeśli wola Ojca przychodzi przez rzymskiego namiestnika Piłata, któremu Jezus odpowiada: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie było dane z wysoka. Jak mówił o tym święty Jan Chryzostom, tym ogniem, które spala ofiarę całopalną na krzyżu, jest Duch Święty. Albowiem nie chodzi już o ten ogień, o którym mówi Księga Kapłańska i Księga Kronik, ale o ten ogień, który płonie w sercu Jezusa, gotowym ofiarować się za nas, za nasze grzechy. Męka Chrystusa, niepojęta bez tej mocy Ducha Świętego, przez którego zjednoczony z Ojcem Jezus ofiaruje się za nas, staje się dla nas jakimś szczególnym wyzwaniem, aby rozważać ją jako coś, co ma zastosowanie w naszym życiu. Tylko wtedy, gdy dostrzegamy ten dar Ducha Świętego, który działa w naszych sercach, jesteśmy w stanie włączyć się w to misterium pietatis, w to misterium miłosierdzia, które ujawnia się na krzyżu, i odkrywać, że to za nas Jezus umarł. I tak jak serce Jezusa zostało przeniknięte przez Ducha Świętego, tak i nasze serca, które chcą skorzystać z męki Pana, muszą być przez tego Ducha przeniknięte. W sekwencji do Ducha Świętego, którą Kościół śpiewa, wzywamy Parakleta, prosząc: przyjdź światłości sumień. W modlitwie przed spowiedzią, która ma stać się dla nas tym zastosowaniem męki Chrystusa, Jego zwycięstwa nad grzechem do naszej sytuacji, prosimy Ducha Świętego, aby oświecał nasze sumienia. W rachunku sumienia, by lepiej poznać swoje grzechy i stanąć przed Bogiem w prawdzie i miłości. Te modlitwy przekazywane w różnych modlitewnikach brzmią na przykład tak: przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, bym poznał moje grzechy, wzbudź w moim sercu żal i spraw, bym szczerze dążył do poprawy. Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy, dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej, w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Kiedy podczas wykładów ze spowiednictwa pytałem na egzaminie studentów o rolę Ducha Świętego w rachunku sumienia, to większość z nich wskazywała, mimo moich nieudolnych usiłowań na wykładach, że oto ten Duch działa na zasadzie swoistego wzmożonego światła, latarki, które pokazuje, patrz, jeszcze taki grzech masz wyznać, zwróć uwagę na takie przewinienie, którego dokonałeś. Ale wtedy ten Duch Święty stawałby się takim żandarmem, który nas pilnuje, żebyś czegoś nie zapomniał. Uważaj, nie zatajaj niczego. Ale przecież Jezus posyła nam Ducha, który nie przychodzi tylko ludzi ostrzegać i potępiać, ale ten Duch przekonywa o grzechu, o którym święty Jan Paweł II w encyklice o Duchu Świętym Dominum et Vivificantem mówi, że ten Duch przekonuje o grzechu, który jest zbawiony, o grzechu, który został już pokonany. I kiedy w rachunku sumienia wzywamy Ducha Świętego, to nie tylko po to, aby nam jeszcze wyostrzył wzrok na zło, ale bardziej po to, aby nam otworzył oczy serca na dobro, które Bóg dla nas czyni. Jednym z przymiotów żalu za grzechy, który jest właściwy do przygotowania nas do szczerego wyznania grzechów i uzyskania rozgrzeszenia, jest to, że ten żal jest nadprzyrodzony, jest doskonały z miłości, bo odnosi się do Boga. I oto Duch Święty przychodzi przekonywać nas o grzechu, który dostrzegamy nie tylko jako jakieś przewinienie, błąd człowieka, taka pomyłka, która mi się zdarza, jak niektórzy to usiłują zakamuflować w spowiedzi. Ale Duch Święty przychodzi i przekonuje, twój grzech, jak przypomina o tym Jan Paweł II w tym cytowanym już dzisiaj nie jeden raz dokumencie, każdy grzech ma odniesienie do krzyża. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Grzech zyskuje cały swój szkaradny wymiar. Potrafimy go dostrzec właśnie wtedy, kiedy odnosimy go do męki Chrystusa. Kiedy uświadamiamy sobie to, co było w czasie tych rekolekcji z listu do Rzymian, zapłatą za grzech jest śmierć. My jeszcze żyjemy, choć te grzechy nas uszczuplają, ranią, kaleczą i zabijają nasz entuzjazm, zniechęcają, ale Jezus realnie umarł za nasze grzechy. I Duch Święty pokazuje, przekonując wewnątrz mojego sumienia, ten grzech rani Chrystusa zawieszonego na krzyżu. Tylko w Duchu Świętym, który możemy wyznać, Jezus jest Panem. Możemy też uznać w wierze, której On nam udziela i którą w naszych sercach wzmacnia, że mój grzech dotknął Jezusowego serca. Moi drodzy, na ogół jest tak, że kiedy człowiek ma się przyznać do winy, to próbuje ją jakoś zmniejszyć, owinąć w taki delikatny papier pakunkowy. No tak musiałem. Właściwie my się tłumaczymy nie tylko dlatego, żeby zachować dobre imię, ale nade wszystko dlatego, że się boimy. Przez to człowiek próbuje jakoś koloryzować swoje postępowanie, usprawiedliwić swoje zachowanie, bo się boi. Łatwo nam wtedy nawet zrzucać winę, odpowiedzialność na kogoś innego, tłumaczyć się jakimś genomem człowieka, a więc jakimś uwarunkowaniem genetycznym, jakimiś uwarunkowaniami środowiskowymi. Duch Święty przychodzi przekonywać nas o grzechu, jak mówi Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana, gdy w 16 rozdziale mówi tak: pożyteczne jest dla was moje odejście, Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Co oznacza zatem przekonywanie o grzechu? Właśnie to, że na krzyżu Jezus przybił mój grzech do tego drzewa. Jezus ten grzech nie puścił dalej, ale w Jego serce utkwiona włócznia otworzyła tę przestrzeń miłości, która mnie otacza. I dlatego mówi święty Jan Paweł II, człowiek może się przyznać do grzechu w spowiedzi właśnie dlatego, że Duch Święty cię przekonuje. Nie lękaj się, za twój grzech już ktoś zapłacił. To Duch Święty pozwala nam zrozumieć, że Jezus ukrzyżowany umarł za moje grzechy. I zobaczcie, jak to działa w historii Kościoła. Kiedy uczniowie, zanim przyjęli Ducha Świętego, słyszeli naukę Jezusa, to Piotr, który słyszał zapowiedzi o męce, ucieka, zapiera się, ratuje swoją skórę. Nie jest gotów płacić za człowieka, którego się wypiera, bo jeszcze nie uwierzył, że to Boży Syn. Ale ten sam Piotr, który otrzymuje Ducha Świętego, wychodzi z wieczornika i do kilku tysięcy ludzi mówi tak: mężowie izraelscy, Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami, znakami, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany. Uwaga, Piotr mówi, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Piotr się nie boi wytknąć tym ludziom, że uczestniczyli w męce Pana. Choć może nie byli osobiście na Kalwarii, ale przez swój grzech skazali go na śmierć, bo jak mówi Jan Paweł II, każdy grzech jest odniesiony do krzyża. Ale Piotr mówi dalej, lecz Bóg, wskrzesiwszy go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby panowała nad nim. Przekonywanie o grzechu, którego dokonuje Duch Święty, to przekonywanie nie tylko o skali zła, którego człowiek dopuszcza się, odrzucając Boga. Jak mówi święty Augustyn, miłość siebie aż do pogardy Boga, amor sui usque ad contemptum Dei. Ale w tym przekonywaniu Ducha Świętego, które odnosi się do męki Chrystusa, jest mowa o tym: nie lękaj się, On zapłacił za twój grzech. Zobaczcie, jak Jezus pragnie nas przekonać. Nie bój się, ja jestem silniejszy od śmierci. Ja jestem miłością. To przekonywanie Ducha Świętego, które w rachunku sumienia uskutecznia się, jest właśnie po to, aby uwierzyć Bogu, że to On ma dla mnie receptę. W żalu za grzechy jest taki element, który się nazywa potępienie grzechu. Pięknie po łacinie brzmi to detestatio peccati, tak jakby obcięcie głowy grzechowi. Dlaczego? Bo kiedy człowiek grzeszy, wybiera grzech, to dlaczego to robi? Ano robi dlatego, że jest przekonany, że to super wyjście. Po co mam się męczyć? Lepiej ukraść. Po co mam się narażać? Lepiej skłamać. Po co mam znosić jakieś napięcie? Lepiej rozładować je przez alkohol, przez jakąś erotykę, przez jakieś inne rzeczy. Człowiek uważa, że grzech to jest super rozwiązanie. Dlaczego? Bo diabeł go kusi. Kusi go właśnie tak, jak w raju. Wsączają w serce człowieka podejrzewanie. On cię nie kocha. On cię nie rozumie. On stawia tylko same zakazy. On chce ograniczyć twoją możliwość naturalnej ekspresji. I właśnie na krzyżu Duch przekonywa nas. Popatrz, jaką miłością miłuje cię Bóg. On jest gotów zapłacić cenę twojego grzechu. On nie chce ci niczego zabrać. On swoje życie oddaje za ciebie, abyś mógł żyć. On chce cię wyzwolić z tego grzechu, biorąc jego konsekwencje na siebie. Święty Paweł w liście do Koryntian mówi tak. On grzechem, mówiąc o Bogu, uczynił tego, który nie znał grzechu. Jezus został przez Ojca potraktowany jak grzech, choć nie miał żadnego swojego grzechu. To ukrzyżowany za nasze grzechy wziął je na swoje ramiona, dźwigał nasze boleści. I Duch przekonywa nas, jak używa tego staropolskiego słowa Jan Paweł II, że to właśnie miłość Jezusa daje nam tę rękojmię. Nie bój się przyznać, bo ten grzech już cię nie może zabić. I właśnie to jest ważne. W rachunku sumienia potrzeba nam tego Ducha Świętego, który nas odważy w stawaniu w tym w świetle miłości, w tym przekonywaniu o Bogu, które pokonuje kłamstwo zła, kłamstwo wsączające w nasze serce podejrzewanie. Tylko wtedy, kiedy Duch rozlewa w naszych sercach miłość, jak mówi w liście do Rzymian 5:5 święty Paweł, to ta miłość nas przekonuje, że to, co słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu, Bóg, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darował. Jakieś zdziwienie i zachwyt zarazem Pawła, który pyta, jeśli On taką cenę jest za nas gotów zapłacić, to dlaczego się boisz? Trzymasz się swoich grzechów? Chcesz sam siebie usprawiedliwić? Dlatego to takie ważne, abyśmy prosząc Ducha Świętego w rachunku sumienia mieli świadomość, że tylko wtedy stajemy się uczniami Chrystusa. Inaczej będzie tak, jak pisał w 1968 roku kardynał Ratzinger. Będziemy wierzącymi poganami, którzy wierzą w Boga, ale zbawić chcą się sami, którzy czynią bezpotrzebnym krzyż Chrystusa. A święty Paweł mówi ut non evacuetur crux Christi. Aby nie uczyniony został nadaremny krzyż Chrystusa, to trzeba mi powiedzieć tak Panu Bogu. Ja uznaję pod krzyżem moje grzechy i mogę tam pójść przekonany przez Ducha Świętego, który mówi nie bój się, nie lękaj się. Moja miłość wszystko zwycięża. Ta miłość, którą Duch rozlewa w sercach naszych. Amen.